Musimy zwiększyć wydatki na obronę, mówił Mark Rutte podczas spotkania z unijnymi przywódcami w Brukseli. Później w Faktach grupowe zwolnienia w polskim oddziale francuskiej sieci sklepów. Jedni się cieszą, drudzy trochę mniej. W kolejnych 4 województwach rozpoczęły się zimowe ferie. Na koniec o planach uczniów na najbliższe 2 tygodnie. Na początek jednak ważne informacje z ostatniej chwili dla kierowców na krajowej 92 w Lubuskiem. W miejscowości Koryta między Torzymem a Świebodzinem wywrócił się samochód. Jezdnia jest zablokowana. W tym wypadku jedna osoba została ranna, a utrudnienia mogą tam potrwać do rana. Nowe zobowiązania sojuszu co do poziomu wydatków na obronność, które mają zostać przyjęte jeszcze w tym roku, będą znacznie wyższe niż 2% PKB, powiedział szef NATO Mark Rutte po spotkaniu z unijnymi przywódcami w Brukseli. Jak informowaliśmy w Faktach, odbywał się tam nieformalny szczyt Unii Europejskiej poświęcony obronności. Z jaką reakcją spotkała się ta zapowiedź szefa NATO, sprawdzała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
Obecnie wciąż 7 krajów nie wypełnia nawet obowiązku wydawania 2% PKB na obronę, mimo że zobowiązały się do tego w 2014 roku. Musimy zwiększyć wydatki na obronę, musimy zwiększyć produkcję zbrojeniową, nalegał szef NATO. Już pojawiają się jednak zapowiedzi dostosowania. Nowy premier Belgii, Bart De Wever, zadeklarował, że jego kraj zamierza masowo inwestować w zbrojenia i chce osiągnąć 2% do 2029 roku. Jak przekazał unijny dyplomata, przywódcy wspólnoty wyrazili ponadto pełne poparcie i solidarność z Danią. Chodzi o zapowiedzi przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, uwarunkowane jakoby zaniedbaniami ze strony Danii.
Carrefour Polska zapowiada przeprowadzenie zwolnień grupowych. Pracę może stracić nawet 340 osób. Proces zwolnień ma zostać rozpoczęty po konsultacjach ze związkami zawodowymi, które mają zakończyć się 18 lutego. Firma tłumaczy swoją decyzję próbą dostosowania się do obecnej sytuacji na rynku, w tym przez przebudowę sklepów. W Polsce działa prawie 850 sklepów pod szyldem Carrefoura.
W Faktach RMF FM o sporcie.
Włosi są zachwyceni pierwszym występem Nikoli Zalewskiego w Interze. Przypomnijmy, w derbach Mediolanu wszedł na ostatni kwadrans i asystował przy wyrównującej bramce. Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM sprawdzał, co włoskie media pisały o grze Polaka.
To może na początek Calcio Mercato wszedł na boisko i zanotował decydującą asystę. Czego chcieć więcej? Portal Tutto Mercato Web dodaje, jeśli zaprezentował się w ten sposób w pierwszym meczu, to może być dla niego wymarzona kariera w Mediolanie. Dorzucę jeszcze zdanie z La Gazzetta dello Sport. Jeśli któregoś dnia powiedzą wam, nie stawaj się zbyt dużym, dopiero co wczoraj przybyłeś, powiedzcie im o Nikoli Zalewskim. Oczywiście przed Polakiem trudna rywalizacja na lewym wahadle z reprezentantem Włoch Federico Di Marco, ale słowa trenera Simone Inzaghiego dają nadzieję na regularną grę. On ma jakość. Brakowało nam kogoś takiego.
Najbliższa okazja do gry dla Nikoli Zalewskiego już w ten czwartek w ligowym meczu z Fiorentiną. 4 kolejne województwa oficjalnie rozpoczęły ferie zimowe. Przez najbliższe 2 tygodnie wypoczywać będą uczniowie z Mazowsza, Pomorza Zachodniego, z Dolnego Śląska i z Opolszczyzny. Nasz reporter Michał Dobrołowicz zadał uczniom 4 klas szkół podstawowych w Warszawie chyba kluczowe w tej sytuacji pytanie.
To jest dobra informacja, że ferie się zaczęły? Co jest najważniejsze? Co chcecie zrobić w czasie tych 2 tygodni?
Ja będę chodzić codziennie o 7 rano na spacer.
Zamiast szkoły spacer?
No, lepiej się wybrać, niż siedzieć w tym telefonie lub komputerze.
Łyżwy, rzucanie się śnieżkami, jak będzie śnieg.
Na razie szans na śnieżki raczej nie ma.
Ale podobno za niedługo ma padać śnieg.
Mamy plan. W górę. Wyjazd do Zakopanego.
A za 2 tygodnie, dokładnie za 2 tygodnie, jak chcielibyście się czuć?
Fajnie!
Źle, bo do szkoły trzeba iść.
Ale to dopiero za 2 tygodnie. Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa, sytuacja w polskim sądownictwie, a także problemy koalicji rządzącej były tematami porannej rozmowy w RMF FM. Maciej Berek, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów, odpowiadał na pytania nie tylko prowadzącego Tomasza Terlikowskiego, ale także i naszych słuchaczy. Jedno z nich dotyczyło podatków.
Czy jest szansa na zmianę i uproszczenie podatków? Na razie mamy najwyższe daniny w Europie.
No to jest jedna z obietnic składanych zawsze przez Koalicję Obywatelską.
To są dwa elementy. Rzeczywiście polski system podatkowy bardzo się skomplikował i uproszczenie systemu podatkowego jest taką rzeczą, która nam wybrzmiewa od dawna i jest bardzo trudna do przeprowadzenia.
Ale pracujecie nad tym?
Nad fragmentami pracujemy. W tej chwili minister finansów, zresztą równolegle z ministrem rozwoju technologii, czyli tym, który odpowiada za sprawy gospodarcze, pracują na przykład nad takim drobnym, ale ważnym dla podatników, przede wszystkim dla przedsiębiorców elemencie, żeby tuż przed upływem przedawnienia zobowiązań podatkowych organy administracji skarbowej nie mogły wszczynać postępowań karno-skarbowych, które powodują przedłużenie przedawnienia, no tak naprawdę o wiele, wiele lat i podatnik nie wie, kiedy tak naprawdę się ten czas przedawnienia podatku zamyka, kończy. To jest element, to jest drobiazg, ale on jest ważny, bo on pokazuje kierunek. Czy w tej chwili mamy na stole projekt, który byłby projektem zmieniającym ustawy podatkowe? Ja takiego projektu w zakresie tych spraw, za które ja odpowiadam za sprawy, które są już w procesie rządowym przez ministrów
wpuszczone. Rozumiem, że pan nie widzi.
Ja takiego projektu nie widzę. Natomiast w tym pytaniu jeszcze wybrzmiewa drugi element, że mamy bardzo wysokie podatki w porównaniu europejskim. Ten klin tak zwany podatkowy w Polsce, on się kształtuje w okolicach średnich. Ja w tej chwili nie potrafię przytoczyć danych, nie byłem przygotowany na to, żeby odpowiadać w oparciu o liczby. To nie jest tak, że one są najwyższe czy w najwyższych. One są względnie wysokie. Są kraje, w których te zobowiązania całościowo liczone są wyższe w relacji do dochodu.
Ale też więcej te państwa dają często.
Panie redaktorze, ja myślę, że państwo polskie naprawdę przez ostatnie lata, i poprzednia, i ta kadencja, naprawdę dużo z budżetu różnych świadczeń uruchamiają. No myśmy w ciągu tego roku uruchomili świadczenie dla tak zwany aktywny rodzic, niektórzy mówią na to babciowe, tak? Czyli wsparcie dla rodziców, którzy mają małe dzieci. Uruchomiliśmy rentę wdowią, czyli zwiększyliśmy świadczenie dla osób, których małżonek zmarł i pozostają z wyższym świadczeniem niż do tej pory. Tych świadczeń socjalnych z budżetu państwa 800+ jest utrzymane. Idzie naprawdę bardzo dużo. Może za mało o tym wszystkim pamiętamy. Natomiast zgoda, system podatkowy jest systemem w Polsce skomplikowanym. Czy to się da łatwo uporządkować i uprościć? Nie potrafię takiej deklaracji złożyć.
A kiedy będzie kwota wolna od podatku do 60 tysięcy?
Minister Domański odpowiadał na to pytanie wielokrotnie. Powiedział, że on to przyjmuje jako zobowiązanie do realizacji w perspektywie tej kadencji i nie słyszałem, żeby się z tego zobowiązania...
Czyli do końca tej kadencji, nie wcześniej.
To jest wypowiedź ministra Domańskiego z ubiegłego roku, kiedy było to pytane. Powiedział, przyjmuje to zobowiązanie do realizacji w ramach kadencji, za którą odpowiadamy, czyli w ramach najbliższych 3 lat, bo tyle nam tej kadencji zostało.
To jeszcze trzecie pytanie od naszych słuchaczy i ja wtedy schowam kulę, już żeby nie było, nikogo nie rozpraszała.
Nie kusiło,
żeby zadawać kolejne. O, bardzo dobrze, bardzo dziękuję. I trzecie pytanie, jest koperta już, pan minister otwiera i czyta.
Miały być wyjazdy niedrogie, rehabilitacyjne dla emerytów. Są, ale niestety drogie, kiedy jest szansa na zmianę. No muszę przyznać, panie redaktorze, że słuchacze państwa
pytają
o konkrety, naprawdę.
No to jest ich życie, tak? To znaczy, jak rozumiem, to są pytania, które zadają ludzie.
To jest doskonałe, natomiast rzeczywiście ja nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o to, jak są ukształtowane te ceny tych wyjazdów rehabilitacyjnych i nie potrafiłbym państwu tutaj składać deklaracji na temat tego, jak to się będzie zmieniało. To by trzeba było jednak przekierować do, myślę, że to są wyjazdy finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, na którego budżet w tym roku jest rekordowy, jeżeli chodzi o przesunięcia znowuż z budżetu państwa, więc jakby wzmocnienie środków na ochronę zdrowia, tak, podział tych środków w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli te świadczenia są finansowane z tego, te wyjazdy, to jest rozmowa z ministrem
zdrowia.
Będziemy
pytać. Dobrze, to pytanie 10 lutego ma się nastąpić wystąpienie premiera Donalda Tuska dotyczące kwestii związanych z rozwojem polskiego biznesu, z planem inwestycyjnym. Co ma obejmować ten plan?
No panie redaktorze, jak premier zapowiada swoje wystąpienie, to premier też ujawni, co w tym wystąpieniu będzie miał. To jest dość oczywiste, że premier
chce...
No
ale rozumiem, że obawiacie się po prostu tego, że jest wrażenie, że nastąpiło spowolnienie i to szkodzi w nadchodzących wyborach prezydenckich. Pan wspomniał, że one są kluczowe.
Nie, panie redaktorze, ja myślę po prostu, że to jest tak, że my mamy tak wiele tematów na bieżąco i to są też często tematy, te, od których nawet zaczęliśmy dzisiaj rozmawiać. Tematy, które są też ważne, związane z rozliczeniami, że giną nam te elementy, które zostały zrobione i może za mało patrzymy na to, że naprawdę naprawdę wiele elementów programowych jest w trakcie realizacji i myślę, że to jest źródło tego pomysłu premiera. Spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, jak będzie wyglądał ten impuls wsparcia gospodarczego.
No, ale czy trochę nie jest tak, że nie obawiacie się tego, że 100 konkretów różnie z nimi bywa, tak? Znaczy, są przekładane, to teraz będą nowe obietnice i też nie wiadomo, kiedy będą spełnione.
Nie, panie redaktorze, 100 konkretów jest krok po kroku realizowane i pozostałe programy wyborcze też. I to jest akurat jedna z rzeczy, którą ja monitoruję na bieżąco. My kolejne projekty przeprowadzamy, naprawdę. I to jest jakby tydzień po tygodniu pracy, który z tych list zobowiązań kolejne punkty zdejmuje. Możemy te listy na tych listach odhaczać, te punkty jako zrealizowane.
No i ostatnio co odhaczyliście?
Ostatnio na komitecie stałym, za który ja odpowiadam, rozmawialiśmy o zasiłku pogrzebowym, o rzeczy, która też jest przedmiotem zainteresowania
tylko
wielu osób.
Tylko z pewnością
osób.
Będzie to później, to już wiemy.
Panie redaktorze, od 2011 roku ten zasiłek pogrzebowy jest w wysokości niezmienionej. On dzisiaj, no każdy, kto przeżywał pogrzeb w rodzinie, w gronie swoich najbliższych, wie, że wysokość zasiłku dalece odbiega już od rzeczywistych kosztów związanych z uroczystościami pogrzebowymi. Więc to, że chcemy to zrobić, nawet jeżeli to będzie od przyszłego roku, to myślę, że to jest
tak,
raczej rzecz pozytywna.
100 konkretów brzmiało w ten sposób, że od lipca 2024 będzie wynosił 6450, będzie wynosił od stycznia 2026. To jest półtora roku później.
Tak, tylko po drodze zadziewały nam się też rzeczy budżetowe, na które częściowo mieliśmy wpływ, częściowo nie mieliśmy wpływu. Ja wspieram każdego z ministrów w tym, żebyśmy ze wszystkimi tymi projektami, które są elementami naszych zobowiązań, jak to się ładnie mówi, dojechali. Czasami trochę później, ale żebyśmy jednak z nimi dojeżdżali do mety, którą żeśmy zadeklarowali.
No to ja zapytam jeszcze, być może coś się wydarzyło. Wprowadzimy bon na profilaktykę i leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do wykorzystania w każdym gabinecie stomatologicznym. To jest pytanie, które wielu rodziców, wielu naszych słuchaczy sobie zadaje. Kiedy będziemy mogli w końcu leczyć nasze dzieci?
Panie redaktorze, to ja znowuż będę odpowiadał. To może będzie mało atrakcyjne, ale ja odpowiadam za rzeczy, które są w procesie takiego
projektu. Czyli nie ma tego procesu.
Ale to nie oznacza, że nad nim nie trwają prace, żebyśmy też się dobrze zrozumieli. Dlatego, że ja w kancelarii premiera koordynuję proces nad projektami, którzy ministrowie już do tego pipeline'u wkładają. To już rusza. Natomiast w każdym ministerstwie są prowadzone prace nad dziesiątkami różnych tematów, zanim one się pojawią w oficjalnym procesie, którym ja współsteruję. Więc jeśli ja mówię, że czegoś nie widzę u siebie, to nie znaczy, że tego nie ma, tylko że to nie zostało przekazane jeszcze na ten etap do kancelarii premiera. Natomiast ministrowie naprawdę ze swoimi zastępcami te prace na bieżąco wykonują.
Tego akurat nie widzimy, znaczy, że oni wykonują,
taka
może wykonują, ale my tego
pracy
nie widzimy.
Tak.
Dobrze. To pytanie jeszcze o list, który prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował do premiera Donalda Tuska. Pan pewnie widział ten list z całą pewnością,
tak,
bo wszyscy go już widzieli. Premier zamierza odpowiedzieć na ten list?
Panie redaktorze, i znowuż jest tak, że my musimy się wzbić trochę wyżej i popatrzeć na sytuację z góry. Po pierwsze, pan Święczkowski został przedstawiony prezydentowi jako kandydat na prezesa Trybunału przez Zgromadzenie Ogólne, tak to się nazywa. Wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego siadają razem. Czyli zebrała się ta grupa osób z pełną świadomością, że w jej gronie siedzą osoby, o których nie ja, nie rząd, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, to nie są sędziowie.
Z Maciejem Berkiem rozmawiał Tomasz Terlikowski. Całą rozmowę znajdziecie w internecie. Mamy ją na naszym portalu rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.